Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowe Pomorze, czas zacząć, poranek wakacyjny jeszcze, drodzy Państwo, więc trochę o wakacjach dzisiaj będzie, ale w innym kontekście. Będziemy też gratulować naszemu gościowi, zaraz powiem dlaczego. I zacznijmy może od przywitania właśnie. Naszym gościem jest dzisiaj dr Rafał Raczyński, koordynator programu Obserwatorium Migracji Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i koordynator programu Obserwatorium Migracji i też koordynator Muzeum Migracyjnego, które mamy przecież tutaj w Gdyni. To są takie przestrzenie, w których pan doktor dobrze się czuje i o tych przestrzeniach dzisiaj spróbujemy powiedzieć. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Panie doktorze, ja przede wszystkim właśnie od gratulacji chciałbym rozpocząć, bo drodzy Państwo, nasz gość otrzymał nagrodę naukową imienia Ireny i Franciszka Skowyrów, którą przyznał Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gratuluję.
Bardzo dziękuję.
Bardzo. A z tego wynika ta funkcja i to, co pan i czym pan się zajmuje, bo drodzy Państwo, to wyróżnienie trafia do osób i instytucji za osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad historią i współczesnością polskiej diaspory na świecie. Takich nagród otrzymało do tej pory 100 naukowców i instytucji, więc tym bardziej zacne grono. Wśród tego grona znajduje się pan dr Rafał Raczyński. Jeszcze raz bardzo serdecznie cieszymy się, że nasz przedstawiciel trójmiejski, pomorski jest w takim szacownym gronie.
Raz jeszcze bardzo dziękuję. Ja też bardzo się cieszę. To dla mnie duże wyróżnienie.
Pan doktor jest skromnym człowiekiem, ale o potężnej wiedzy. I skoro rozpoczęliśmy od tego wyróżnienia, to ono pokazuje kierunek naszej dzisiejszej rozmowy, bo chcielibyśmy porozmawiać właśnie o diasporze na świecie. Może zacznijmy od takiego podstawowego określenia, cóż jest to ta diaspora, bo czasami te nieporozumienia, które dzieją się potem z określania różnych tematów, wynika z tego, że brakuje nam dobrego osadzenia właśnie w takim określaniu słów, pojęć.
Tak, jak najbardziej. To pojęcie diaspora jest pojęciem złożonym. Nie mamy tutaj wypracowanej, że tak powiem, jednolitej definicji i też zakres tematyczny tego pojęcia mocno w ostatnim czasie ewoluował, ponieważ jak myślimy diaspora, to w takim pierwotnym odniesieniu myślimy na przykład o diasporze żydowskiej, diasporze ormiańskiej, czyli tych nacjach, które w sposób przymusowy musiały opuścić tereny swojego zamieszkania, a później przez dziesięciolecia czy przez setki lat, prawda, próbowały wrócić do tych przestrzeni, w których wcześniej żyły. Natomiast dzisiaj termin diaspora ma dużo szerszy zakres tematyczny i on obejmuje zarówno emigrantów, którzy wyjechali z kraju, jak i potomków tych emigrantów, którzy urodzili się już za granicą. A nawet te osoby, które nie emigrowały, a znalazły się poza granicami na przykład państwa polskiego w wyniku zmiany granic, prawda? My mamy bardzo dużą diasporę polską, Polonię na wschodzie i to są w dużej mierze osoby, które nie wyjechały, ale po prostu zostały poza Polską w wyniku zmiany granic, prawda? Taki jeden z badaczy mówi, że i ludzie przekraczają granice, ale i granice przekraczają ludzi, prawda? I to jest ten drugi przypadek.
Tu gdzieś też pojawia się w naszym takim słowniku i w pojęciach słowo Polonia. Mówi się o diasporze polskiej na świecie, czyli tej zbiorowości osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski, ale mówi się też o Polonii. Czy to są wymienne sformułowania?
W zasadzie możemy je traktować jako wymienne, chociaż na przykład znam środowiska na przykład działaczy polonijnych czy organizacji polonijnych, które zdecydowanie preferują nazwę Polonia i mówią, my jesteśmy Polonią, my nie jesteśmy, że tak powiem, żadną diasporą polską, natomiast na gruncie naukowym w zasadzie te pojęcia mogą być traktowane jako wymienne.
Wspomniał pan o tej części polskiego serca, które zostało na wschodzie, ale przecież największe skupiska polonijne są w Stanach Zjednoczonych. Z czego to wynika? Bo gdzieś te pozostałe miejsca, do których wyjeżdżali Polacy, jak to się mówiło pięknie, za chlebem, prawda, w różnych okresach. I to też jest bardzo różnorodne w zależności od czasu, miejsca, sytuacji, która działa się w danym kraju. Mówimy tutaj o Polsce. To jest bardzo różnorodne, ale ta diaspora w Stanach Zjednoczonych jest największa cały czas.
Tak, zdecydowanie. Ona została ukształtowana stosunkowo dawno, bo tak jak pan słusznie zauważył, Polaków dzisiaj, czy osoby polskiego pochodzenia, może tak powinienem powiedzieć, możemy znaleźć w różnych zakątkach świata, w różnych regionach, w różnych państwach. Największe skupisko polonijne jest w Stanach Zjednoczonych, a to jest uwarunkowane historycznie. Przez szereg dziesięcioleci Stany Zjednoczone były takim głównym kierunkiem emigracji. Na przykład w ostatnich latach to bardzo zmieniła akcesja Polski do Unii Europejskiej. Tutaj kraje Unii Europejskiej z kolei stały się tymi głównymi kierunkami Polakami. Natomiast jeżeli spojrzymy na to kształtowanie się diaspory polskiej i Polonii w takim układzie historycznym, długookresowym, no to w zasadzie to, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych około 10 milionów obywateli amerykańskich ma polskie pochodzenie, to jest zasługa tych ruchów migracyjnych, które miały miejsce w drugiej połowie XIX wieku, czy w okresie dwudziestolecia międzywojennego i później oczywiście. Natomiast na przykład tak szacuje się, że od połowy XIX wieku do wybuchu I wojny światowej z ziem polskich emigrowało około 3,5 miliona osób, z czego niecałe 2 miliony udały się do Stanów Zjednoczonych. Także zobaczmy, że to był, przykładem może być Chicago, gdzie w latach 90. XIX wieku zamieszkiwało to skupisko polonijne, było szacowane gdzieś na mniej więcej 40 tysięcy. 40 lat później, w 1930 roku, to już było 400 tysięcy osób. I tutaj Chicago jako też takie centrum życia polonijnego, prawda? Więc
tam co druga ulica chyba nazywa się Jackowo, to też jest tam w tym przecież rejonie, ale dzielnice.
No tak, dzielnice. Chociaż to w ostatnich latach też uległo zmianom, ponieważ no właśnie kiedyś mieliśmy do czynienia głównie z takimi, nazwijmy to, dzielnicami etnicznymi. Natomiast w ostatnich latach też osoby pochodzenia polskiego wspinały się gdzieś po tych drabinkach kariery zawodowej, awansu społecznego i dzisiaj też szereg rodzin polskich na przykład wyprowadziło się na przedmieścia, gdzie żyje się spokojniej, ciszej, wygodniej, lepiej. W związku z tym już te skupiska, podobnież na przykład Greenpoint, tak, też kojarzony bardzo silnie z Polską, też on zupełnie w ostatnich latach zmienia swój charakter.
No właśnie, bo koncentrujemy się tutaj gdzieś na tych największych takich skupiskach, ale mówiło się też o Kanadzie. Przecież chociaż ta Kanada nie jest na samym szczycie, jest tam na kolejnych miejscach. W Niemczech chyba najwięcej też Polaków wylądowało. Nie tylko w tym okresie powojennym, ale również cały czas ta chyba emigracja gdzieś też się dzieje. Ale też Brazylia, prawda?
Tak, tak. Jakbyśmy, jeżeli mogę tutaj posłużyć się danymi statystycznymi, chociaż nie chciałbym zanudzać statystyką, to rzeczywiście na przykład w tym okresie do wybuchu I wojny światowej takie główne kierunki oprócz Stanów Zjednoczonych to była Brazylia, gdzie udało się około 100 tysięcy Polaków, czy na przykład Argentyna, około 70 tysięcy Polaków, czy Kanada, ponad 30 tysięcy Polaków, znaczy Polaków, obywateli polskich albo mieszkańców ziem polskich, ponieważ tam oczywiście też migrowały z ziem polskich różnego rodzaju mniejszości narodowe, tak? Też powinniśmy to uwzględniać, zwłaszcza w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Na przykład, jeżeli wspominamy Kanadę, no to do Kanady w tym okresie wyjechało około 140 tysięcy mieszkańców Polski, w dużej części też Ukraińców i Ukrainek. Natomiast rzeczywiście, oprócz tego, że mamy to duże skupisko w Stanach Zjednoczonych, to na przykład Ameryka Południowa.
No właśnie, zastanawiam się nad tą Ameryką Południową i Brazylią, Argentyną, o której pan wspomniał. Z czego to wynikało, że ludzie tam tak daleko jechali? No oczywiście na lekcji geografii uczyliśmy się o Amazonce, o tych ciekawostkach różnych krajoznawczych. Natomiast ta Ameryka Południowa, no to jednak jest inny świat.
Niewątpliwie. Natomiast no dzisiaj na przykład, jeżeli mówimy o Brazylii, no to tam diaspora polska jest szacowana od 800 tysięcy do nawet 2 milionów osób posiada polskie korzenie. I to też jest element właśnie tej migracji z okresu drugiej połowy XIX wieku czy okresu dwudziestolecia międzywojennego. Brazylia jest bardzo ciekawym przykładem, ponieważ do Stanów Zjednoczonych tak masowo migrowaliśmy, ale to też wymagało dużych kosztów, na pokrycie kosztów podróży.
To się całe rodziny skupiały i koncentrowały finansowo, żeby wysłać jedną czy dwie osoby, prawda?
Tak, tak, tak. Szacuje się, że mniej więcej po 2 tygodniach pracy w amerykańskiej fabryce ten koszt się zwracał, więc to z punktu widzenia osób, które już tam były, nie były jakieś duże inwestycje, natomiast tak, z punktu widzenia mieszkańców ziem polskich, które były wówczas no, zapóźnione cywilizacyjnie, to był olbrzymi koszt i często właśnie wyprzedawano cały majątek, prawda, też zadłużano się u rodziny czy znajomych, albo rodzina, znajomi finansowali tą migrację, więc to był duży wysiłek. Natomiast jeżeli chodzi o Brazylię, to Brazylia była bardzo ciekawym przypadkiem, ponieważ tam docierała przede wszystkim polska migracja, nazwijmy to chłopska, ponieważ to było uwarunkowane przez czynniki, że tak powiem, brazylijskie, ponieważ po pierwsze w 1888 roku dość późno Brazylia zniosła niewolnictwo. W związku z tym na plantacjach pojawiło się zapotrzebowanie na, tak mówiąc brzydko, siłę roboczą, ręce do pracy, prawda? Po drugie, wówczas w krajach Ameryki Łacińskiej takie bardzo, bardzo modnym hasłem było hasło rządzić znaczy zaludniać. To wciąż były olbrzymie połacia ziem, które w zasadzie wymagały zagospodarowania. i zwłaszcza te południowe stany Brazylii, do których udawała się ludność polska, czyli Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. No właśnie, więc też tutaj państwa zabiegały, aby zagospodarować te tereny, też potwierdzić prawo do tych terenów. No i trzecia rzecz, tam był też również czynnik, byśmy powiedzieli, taki etniczny, ponieważ pierwszy spis powszechny w Brazylii przeprowadzony w latach 70. XIX wieku wykazał, że tylko 40%, mniej więcej 40% populacji to ludność biała, więc rząd też chciał, że tak powiem, jeżeli mogę użyć tego niefortunnego słowa, wybielić tą populację, sprowadzając osadników z Europy. I władze Brazylii zamówiły u przewoźników transport około 750 tysięcy osób z Europy. I ten transport był, znaczy koszty od portów europejskich aż do miejsca osiedlenia był w zasadzie pokrywany, czy miał być pokrywany przez rząd brazylijski. W związku z tym takiej ludności, czy mieszkańcom ziem polskich, prawda, wystarczyło, że tylko dotarli do tego portu, któregoś z portów europejskich, a cała reszta podróży była pokrywana ze środków rządu brazylijskiego. Co więcej, no tutaj takim czynnikiem przyciągającym, zwłaszcza w stosunku do tej ludności chłopskiej, był głód ziemi. Rząd brazylijski osadnikom nadawał działki wielkości 25 hektarów, co było wówczas jednak na tamte warunki dość sporym areałem ziemi. I kiedy czytamy listy na przykład polskich osadników, no to oni tam chwalą się rodzinie w Polsce, że dzisiaj mają więcej ziemi niż szlachcic w ich wioskach, z których się wywodzili. Natomiast teoretycznie ta ziemia powinna być zagospodarowana, przygotowana pod uprawy, natomiast tak nie było. W większości przypadków ona była po prostu porośnięta gęstym lasem tropikalnym, który trzeba było wykarczować, wyrosować. To był specjalny wieloletni plan, że tak powiem, działań, żeby zagospodarować tą ziemię, więc to był też duży trud.
Tak się zastanawiam, kto najbardziej na tym zyskiwał, bo przeciekawa ta historia związana właśnie z Brazylią. Myślę, że warto i będziemy pewnie do tego też wracać. Natomiast jak mówimy o obecności Polaków za granicą, o Polonii, o diasporach, no to często mówimy o tym, jaki jest język w tamtym miejscu i czy zachowana jest ta kultura polska, czy przekazywana jest ta kultura z pokolenia na pokolenie, czy dbają ludzie, którzy wyjeżdżają, emigrują o swoją tradycję, o swoją kulturę właśnie, czy te związki ze swoim krajem są, czy one są odcinane. No, taka Brazylia na przykład, no to jest ogromna odległość. Tutaj nie ma możliwości odwiedzania się częstego, prawda? Czy tutaj te więzi są zrywane, czy tworzone są jednak w tych nowych miejscach takie centra kultury, które określają tożsamość tych ludzi?
Z tym bywa różnie. Oczywiście część osób w drugim, trzecim, czwartym pokoleniu zapomina albo traci te związki, albo one ulegają osłabieniu, ale są też osoby, które kultywują tą polską tożsamość i te ślady polskości, jeżeli chociaż mówimy o Brazylii, one są widoczne. One są na przykład widoczne w tradycjach kulinarnych, kiedy ta ludność stara się przy pomocy składników, które posiada, odtworzyć te dania na przykład kuchni polskiej, co też powoduje, że tak powiem, bardzo ciekawe efekty. Też widoczne w śladach językowych, też widoczne w pamiątkach rodzinnych, więc ta też na przykład mamy organizacje polonijne, które na tamtym terenie działają, była wydawana prasa polonijna, więc te ślady polskości, one są zauważalne. To nie jest tak, że zwłaszcza we współczesnych czasach, prawda, kiedy mamy do czynienia z masową komunikacją, z internetem.
No tak, dzisiaj internet, prawda? Dostęp, prawda, do filmów w jedną i drugą stronę działa.
Tak, i my dzisiaj też to, że Polska na przykład jest krajem Unii Europejskiej, to dla tych potomków jest dużą wartością, prawda? I też rozszerzenie karty Polaka właśnie również też na nie tylko obszar postsowiecki spowodowało duże zainteresowanie i na przykład w muzeum otrzymujemy relatywnie dużo zapytań genealogicznych o potwierdzenie właśnie polskiego pochodzenia, prawda? Aby uzyskać kartę Polaka albo później, aby starać się o polskie obywatelstwo, aby móc tutaj legalnie przyjeżdżać, studiować, pracować, często też zapuszczać korzenie, więc te ślady polskości jak najbardziej są widoczne. To też na przykład jest widoczne w Stanach Zjednoczonych. Często mamy tam do czynienia z tą Polonią w czwartym, piątym pokoleniu, która już zupełnie nie zna języka polskiego, ale kultywuje tą pamięć o polskich korzeniach, ba, działa w różnego rodzaju organizacjach polonijnych, prawda, i kiedy często tam spotykam, nie wiem, prezesów, dyrektorów lokalnych oddziałów, no to oni oczywiście już nie mówią w języku polskim, aczkolwiek, no właśnie, starają się te ślady polskości kultywować, też działać bardzo często na rzecz państwa polskiego.
No właśnie, bo obecność Polonii w różnych krajach powinna wzbogacać różnorodność kulturową krajów, w których mieszkają. Mówię o tej tożsamości, sięgamy historii, ale też patrzymy na to, co dzieje się dzisiaj współcześnie. jak ważne jest to wzbogacanie się tą różnorodnością, bo od wzajemnego rozumienia i zrozumienia siebie zależy to, czy będziemy potrafili żyć obok siebie, koło siebie i razem ze sobą.
Tak, przykład Stanów Zjednoczonych. Oczywiście też mamy tam teraz bardzo napiętą dyskusję dotyczącą kwestii migracyjnych, integracyjnych, prawda? Natomiast to są społeczeństwa, właśnie jeżeli mówimy o Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, również w wielu państwach Ameryki Łacińskiej, to są społeczności zbudowane przez migrantów, prawda? Więc tam ten element różnych tradycji kulturowych, wymieszania tych tradycji kulturowych jest częścią oczywiście tożsamości narodowej, czymś wydawałoby się, czy powinien być czymś absolutnie normalnym. Trochę inaczej jest to na przykład w przypadku takiego kraju jak Polska, który był wielokulturowy, prawda? Później staliśmy się państwem monoetnicznym, monojęzykowym, monoreligijnym. Dzisiaj w ostatnich latach w przyspieszonym tempie przeszliśmy tę transformację z kraju właśnie emigracyjnego, posiadającego dużą diasporę, w kraj emigracyjno-imigracyjny, prawda? Czyli mamy dużą diasporę, ona w skali globu jest szacowana nawet na 20 milionów osób. Więc jest to jedna z większych, jeszcze proporcjonalnie do wielkości narodu, jedna z większych takich zbiorowości diasporalnych.
No tak, to jest druga część, można powiedzieć, Polski żyje poza Polską.
Tak, tak, tak. Jest nawet takie wydarzenie, kongres 60 milionów, prawda, który ma łączyć Polonię z Polakami i Polkami mieszkającymi w kraju, prawda, pokazując właśnie ten potencjał. Natomiast no właśnie, jeżeli chodzi o tą wielokulturowość, no to jest zawsze ten element, zawsze jeżeli mówimy o tych procesach integracyjnych, to podkreślam, że to jest też proces dwustronny. Z jednej strony, prawda, on wymaga pewnej otwartości ze strony imigrantów, z drugiej strony otwartości ze strony społeczeństwa przyjmującego i teraz zupełnie, ale w ogóle nie żyliśmy w czasach, kiedy, nie wiem, odizolowanych kultur. Zawsze były te kultury różne się przenikały, prawda, były kontakty międzykulturowe, była wymiana międzykulturowa, no oczywiście w czasach globalizacji tych zmian technologicznych dzisiaj jest przyspieszona, jest spotęgowana, natomiast to jest też coś naturalnego.
Jakie przesłanie, bo pan zajmuje się tym zawodowo, bada to, ale jakie przesłanie dzisiaj współczesnemu człowiekowi należy pokazać, co związane jest z tą emigracją, ale w taki sposób, żeby nie było emocji, żeby nie było tego niezrozumienia, tylko właśnie, żeby spojrzeć na to pozytywnie. Ja może trochę naiwnie o tym myślę, ale wydaje mi się, że każdy człowiek ma prawo do swojej tożsamości, ale też do szacunku dla drugiego człowieka. Znaczy, powinniśmy się wzajemnie szanować jednak. Oczywiście są wojny, wiemy doskonale, co się dzieje na świecie i tutaj nie będziemy właśnie naiwni, ale czego uczy to, czym pan się tak naprawdę zajmuje zawodowo?
Myślę, że po pierwsze to, że procesy migracyjne są czymś naturalnym. One się wpisują w historię ludzkości. Oczywiście w różnych okresach historycznych mieliśmy różne natężenia, ale to nie jest coś, co jest charakterystyczne tylko dla czasów współczesnych. Zawsze migrowaliśmy, to też pokazuje historia narodu polskiego, prawda? Profesor Adam Walaszek pisze o diasporze polskiej jako o diasporze ofiar, tych osób, które musiały z różnych powodów uciekać z ziem polskich, oraz diasporze pracy, tych osób, które wyjeżdżały za granicę za pracą. I warto o tym pamiętać. Ja zawsze też powtarzam, że chciałbym, abyśmy traktowali imigrantów w Polsce tak, jak chcemy być traktowani za granicą jako emigranci, prawda? No właśnie, to też dobry przykład. My wyjeżdżamy w dużej mierze za pracą. Do nas migranci w dużej mierze przyjeżdżają po to, żeby pracować, tak? I bardzo słusznie, bardzo mi się podoba to, co pan powiedział, że z jednej strony my mamy prawo do tożsamości, tak? Z drugiej strony też powinniśmy mieć szacunek dla innych kultur, dla innych tożsamości, natomiast nie wydaje mi się, żeby dzisiaj na przykład tożsamość polska była tak bardzo silnie zagrożona przez na przykład ruchy migracyjne. Dzisiaj szacuje się, że w Polsce mamy około 2,5 miliona cudzoziemców. W stosunku do ogółu społeczeństwa jest to wciąż stosunkowo nieduży odsetek. Po drugie mamy też migrantów, chociaż to też się zmienia, ale mamy migrantów z relatywnie bliskich nam kręgów kulturowych. W związku z tym, jeżeli chodzi o takie przesłanie, to myślę, że właśnie my też nie powinniśmy bać się migracji, nie powinniśmy postrzegać migracji tylko przez pryzmat zagrożeń, tylko powinniśmy spojrzeć na to całościowo. Jeżeli spojrzymy tak całościowo na ten bilans migracji, to on dla nas jest w dużej mierze tak naprawdę pozytywny.
A mówimy o tym cały czas i myślę, że ta audycja też ma taki charakter, żeby pokazywać, żeby rozumieć się nawzajem. Jesteśmy tutaj osadzeni na Pomorzu i tutaj w Gdyni jest Muzeum Migracji. Drodzy Państwo, naprawdę w czasie wakacji musicie odwiedzić to miejsce, bo tam jest cała historia, cała mapa świata pokazana i też pokazane, jak Polacy gdzie wyjeżdżali, kiedy wyjeżdżali, dlaczego wyjeżdżali. To jest wszystko pięknie omówione. Myślę, że warto z tego skorzystać, bo to jest taka pigułka w jednym miejscu. Naprawdę tych muzeów mamy bardzo wiele, ale to Muzeum Emigracji jest szczególnie ważne.
Dziękuję za te słowa. Tak, zapraszamy, ponieważ staramy się w taki sposób całościowy pokazać tę migrację z Polski i ziem polskich. Nie odwołujemy się tam tylko i wyłącznie do liczb, do statystyk, ale staramy się pokazać też ludzkie historie, bardzo często skomplikowane. Staramy się pokazać motywy i myślę, że to jest o tyle ważne, że my na przykład w systemie edukacji bardzo mało uwagi poświęcamy właśnie tematyce migracji, emigracji i tam najwyżej pojawia się, najczęściej pojawia się to w kontekście na przykład wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym, tak? Ale nie mówimy o tych setkach, tysiącach, milionach osób, które wyjechały później również z różnych przyczyn, więc myślę, że to jest też bardzo fajny sposób uzupełnienia tej wiedzy. No i też myślę, że sam budynek jest tutaj bardzo symboliczny, bardzo wymowny, dawny dworzec morski, który służył obsłudze ruchu zarówno pasażerskiego, jak i emigracyjnego, prawda? Czyli tam jest rzeczywiście ten żywy duch historii. To było miejsce, przez które dziesiątki tysięcy osób, które emigrowały z Polski, się przewinęły. A dzisiaj to miejsce służy upamiętnianiu ich losów.
Bardzo piękne miejsce, drodzy Państwo, interaktywne muzeum. To jest jedno z ciekawszych według mnie na mapie Polski w ogóle muzeów, a mieszkańcy Pomorza, ci, którzy czują powiew wiatru z nadmorza, no i nie byli w tym muzeum, to jest po prostu skandal, ale o skandalach to przecież dzisiaj nie będziemy mówić, bo wokół nas jest zbyt dużo tych emocji, które nam towarzyszą. Na pewno będziemy jeszcze sięgać i na pewno z panem doktorem będziemy wracać do Muzeum Migracji, które przecież czynne jest przez cały rok, więc możemy o tym opowiadać przez cały rok na okrągło. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Panie doktorze, jeszcze raz gratuluję tej nagrody, którą pan otrzymał, bo to myślę naprawdę bardzo cenne wyróżnienie polskie i światowe i zobowiązanie pewnie dla pana.
Raz jeszcze bardzo dziękuję. Tak, tak. To też jest pewne wyzwanie, prawda, aby tą działalność badawczą kontynuować, uzupełniać, rozwijać.
Tego panu bardzo życzymy w tej pana skromności. To podkreślam, bo rzeczywiście tak jest. Pan doktor Rafał Raczyński był moim i państwa gościem o poranku. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
Wielokulturowe Pomorze.